Szanowni Państwo, witamy w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam też wszystkich.
I dzisiaj cztery panie, i tak żeśmy zauważyli, znaczy ja zauważam, tutaj ksiądz biskup być może potwierdzi, być może mi zaprzeczy, ale wszystkie cztery normalnie rządzą. A jak nie w firmach, to w domu, panie.
Nie.
No w domu to nie wiemy, jak tam jest.
No ale, no cóż.
Można przypuszczać.
Przypuszczamy.
Chyba, że pan wnioskuje po swojej sytuacji.
Ja, nie, a generalnie czyż ja jestem dyplomatą, nie zaprzeczę oczywiście, bo żona słucha. Więc cóż. Cóż, ja jeszcze dzisiaj chcę na wieczór, na noc do domu wrócić. Szybciutko przedstawię Państwu prezes Zofia Żuk, Łukowska Łuksja, i również kanclerz siedleckiej loży BCC. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Albina Łubian, burmistrz miasta i gminy Pilawa.
Witam serdecznie.
Urszula Bancerz, Łukowska firma Centrum Doradztwa Finansowego. Dobrze pamiętam.
Dobrze.
I pani Aneta Sobierajska, którą doskonale Państwo znają, nauczycielka religii, katechetka.
Szczęść Boże.
Szanowni Państwo, dzisiaj szczególnie zapraszamy również panie do tego, żeby brały udział w naszej rozmowie. Zapraszamy do przysyłania SMS-ów, opowiadania swoich historii, swoich doświadczeń. Dlatego, że kanwą do dzisiejszego spotkania było takie wydarzenie, ksiądz biskup prawdopodobnie pamięta, w czasie ostatniej audycji rozmawialiśmy o zatrudnieniu kobiet w ciąży.
Tak.
Ksiądz biskup, i tutaj wyszły pewne niuanse prawne, które sprawiają, że właściwie państwo polskie jest tylko iluzorycznie prorodzinne, czyli generalnie, tak prawdę powiedziawszy, polskie prawodawstwo nie pomaga ani kobietom, ani pracodawcom w tym względzie. Wiele się na ten temat mówi, niewiele się na ten temat mówi, a jeżeli się cokolwiek zrobi, to tylko i wyłącznie po to, żeby ten system skomplikować. I tak prawdę powiedziawszy, między innymi o tym chcemy porozmawiać, bo w Studio 4, zwłaszcza jeśli mówimy o pani Zofii, o pani Albinie, czy też o pani Urszuli, cztery panie, które właściwie zatrudniają w zdecydowanej większości kobiety, nie mężczyzn w swoich instytucjach. U pani Urszuli jest dwóch panów, u pani Zofii jest pięciu panów na 200 kobiet. Pani burmistrz przyznała się do zatrudnienia ilu?
Sześciu.
A pani Aneta pracuje w szkole, gdzie jest 10 facetów, 50 parę kobiet. I rządzi?
Może być więcej facetów. Ja przepraszam, ale nie umiem tak pójść od razu.
A ale giną w tłumie.
Giną
w tłumie. Przykro mi, nie policzyłam. Giną w tłumie, nie.
Więc myślę, że tutaj akurat panie mają bardzo dużo i wszystkie są żonami, matkami. Więc myślę, że tutaj jest bardzo bogate doświadczenie, stąd też znalazły się w studiu i tym doświadczeniem, zarówno prawnym, jak i swoim własnym życiowym, będą się z nami dzielić. Zaczynamy od wprowadzenia księdza biskupa.
Ja wprowadzę tak tylko krótko i ogólnie, wychodząc zawsze, tak jak zawsze to robię, z wizji biblijnej. I mamy przedstawienie stworzenia człowieka w tych dwóch wersjach, nie? Mężczyzny, który był nieudanym prototypem, gdyby tak powiedzieć. No i dlatego trzeba było pewnej korekty, i to bardzo istotnej. I właśnie stąd to pochylenie się, czy zwrócenie się ku temu, tej nowej wersji, czy tej wersji, która jest w stanie dopełnić to, żeby człowiek był człowiekiem. To znaczy, ona też jest nie jest tylko dopełnieniem, ale samą siebie przeżywa w człowieczeństwie właśnie w tej relacji do mężczyzny. Taka jest podstawowa wizja człowieka, nie? Podstawowa wizja antropologiczna, biblijna. Po grzechu jest mocno uwypuklone to, co możemy widzieć jako pewną niekorzyść dla kobiety, bo tam jest mocno wyeksponowana rola mężczyzny jako tego, który będzie oczywiście pracował i tak dalej, ale będzie gdzieś więcej dominował. Natomiast kobieta jest przedstawiona bardziej jako ta, która jest uległa, zwraca się do mężczyzny. No i to, co ją, tak się wydaje, obciąża, czy jest dla niej trudem, to jest właśnie macierzyństwo. I to jest ten specyficzny aspekt, który cechuje egzystencję kobiety. I chyba to, o czym tutaj w tej chwili mówimy, nie, ta sprawa pewnej formy bycia czy przeżywania relacji w związku z tym, jakie są zadania w społeczności, jakie są zadania w rodzinie i to, czym jest naturalne, powiedzieć, ukierunkowanie kobiety na macierzyństwo, tutaj te zadania gdzieś czasem zdają się wchodzić w pewien konflikt. W konflikt interesów, nie w konflikt tego, czym jest powołanie, realizacja siebie i tak dalej. To zależy bardzo mocno, jak w siebie mężczyzna i kobieta, czy kobieta i mężczyzna pojmują, jak pojmują właśnie to spotkanie siebie w granicach swojej rodziny, nie, w swojej relacji małżeńskiej i rodzinnej i także w szerszych granicach, jakim jest w ogóle nasza społeczność. Nie. To też jest właśnie do zastanowienia i my jesteśmy chyba dość mocno, jakby powiedzieć, obciążeni różnymi schematami bycia z przeszłości. Z drugiej strony mamy doświadczenie, czy widzimy, jak jest wiele pociągnięć, które chciałyby takie czy inne aspekty tej relacji rozwiązać i one często utykają gdzieś w jakiejś ślepej uliczce. Ja w tej chwili mówię tylko tak ogólnie, bo nie chcę wskazywać na konkretne żadne aspekty tej sprawy. Każdy wie, jak to jest trudne i teraz można się zastanawiać nad tym, co przyniósł Jezus Chrystus, czy można, nawet trzeba się zastanawiać, i jak w Jezusie Chrystusie możemy właśnie te relacje, które czasem są związane z napięciami, właściwie przeżywać, żeby tych napięć nie było, albo żeby te napięcia nie były ze szkodą dla jednej strony, bo jakiś trud zawsze będzie i tak dalej. Chodzi o to, żeby był właściwie rozłożony, a nie była jedna strona poszkodowana w jakiejkolwiek formie, czy dlatego, że nie może siebie realizować tak, jak by się chciała. A ponieważ chce siebie tak realizować, pyta się, czy to jest właściwa też droga i tak dalej. Więc myślę, że to jest temat, nad którym możemy się zastanawiać. I zapewne będzie, ja w tej chwili mogę tak trochę wskazywać kierunek tej naszej rozmowy, jeśli będziemy patrzeć tylko w kategoriach czy na płaszczyźnie socjalnej czy socjoekonomicznej, to będziemy mieć pewną kategorię rozwiązań. Jeśli spojrzymy na to w kluczu religijnym, chrześcijańskim, to trochę będą też inaczej ustawione akcenty. To też jest wielki znak zapytania. No, ja bym to zostawił w tej chwili na tym etapie. A teraz pani niech więcej powiedzą, bo na razie mówił jeden pan i drugi. Tak, a dzisiaj jesteśmy, panie Grzegorzu, w mniejszości, więc to też
ale jest jak chyba... jeden z panów jak do chwili powiedział, że należy się słuchać tego, który ma wąsy, bo jest najstarszy.
Czyli co?
Nie ukrywajmy, że generalnie. Ale drodzy państwo, ja tylko mam taką jedną wielką prośbę, ponieważ mamy małą awarię naszego dostępu do internetu. W tej chwili zmieniamy operatora, więc prosimy o przesyłanie wyłącznie SMS-ów. 509-056-590. Oczywiście również czynny telefon 25-644-65-55.
Internet można się wpisywać do mnie. Tak. Tam jest otwarte też hasło dzisiejszej audycji na moim blogu.
Czyli na radiopodlasie.pl i na podlasie24.pl. Tam w takiej specjalnej krateczce jest blog księdza biskupa. Można tam już wejść, można już się wpisywać, bo u księdza biskupa internet chodzi, więc wszystko będzie odnotowywane. Ja mam takie pytanie może troszeczkę lekko przewrotne, jak na początek tej audycji i akurat skierowane do pani. Tak szczerze tak i krótko. Powiedzcie panie, czy gdybyście nie musiały, to czy byście panie pracowały?
Zdecydowanie tak. Oczywiście, że tak.
Znaczy chodzi o pracę zawodową.
Tak, pracę zawodową.
Często myślimy, aby pani nie pracowały, kiedy są niezawodowo zatrudnione i pracują w domu.
Jak najbardziej też. Uważam, że praca, no zresztą tak jak dla każdego człowieka, czy to mężczyzna, czy to kobieta, no stanowi jakiś sens życia, cel. Poprzez pracę realizujemy się. Oczywiście życie rodzinne jest szczególnie właśnie dla kobiet bardzo ważne, bo jesteśmy no, istotami bardzo emocjonalnymi, prawda? Ja nie chcę powiedzieć, że mężczyźni nie, ale na pewno w innej sferze przeżywamy pewne relacje i tą bliskość chociażby z dziećmi. Natomiast praca nie przeszkadza. Uważam, że w tym, żeby być dobrą matką, dobrą żoną i dobrym pracownikiem czy pracodawcą, czy spełniać się w zawodzie, na pewno nie jest łatwo. I na pewno wymaga to od kobiet no, dużego wysiłku, tak? Jakby dobrej organizacji czasu pracy, dnia, żeby się znalazł czas również na właśnie rodzinę.
Pani Leto, a pani?
To znaczy na pewno praca ubogaca.
Ale pracowałaby pani, gdyby pani ze względów ekonomicznych, nie wiem, różnych. Załóżmy mąż.
Ze względów. To znaczy,
jest tym facetem, tak jak ksiądz biskup powiedział, który jest stworzony do tego, żeby wyjść.
To
i znaczy, albo
pracować. Ja myślę, że realizować się można tylko w pracy, tak? Można. Ja tak sobie nie sobie myślałam, że na przykład będę na emeryturze, nie będę musiała pracować, ale jakiś kontakt z innymi osobami mogłabym mieć na przykład, mogłabym pomagać, gdzieś tam lekcje odrabiać na przykład, więc a to dla mnie jest bardzo ważny kontakt z innymi osobami, więc nie wiem, czy akurat nie wolałabym zostać w domu. To absolutnie nie jest tak, że dzisiaj bym chciała, ale tak kategorycznie powiedziałabym, że praca jest taka no, najważniejsza, nie powiedziałabym tak kategorycznie.
A czy macierzyństwo w jakiejkolwiek formie wpłynęło na pań, nie wiem, przebieg pracy, kariery? Pani Zofia?
Dla mnie praca jest bardzo ważna i nie tylko zarobkowo. O tym świadczy to, że pracuję dużo również społecznie, więc gdyby nie to, potrzebuję tej pracy, że w pracy się spełniam, że jest moją pasją, no to nie byłoby tej pracy społecznej. Natomiast bardzo ważną dla mnie jest rodzina. I uważam, że te dwie rzeczy można pogodzić. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, na pewno nie jest to łatwe. Trzeba pokonać pewien trud. Ale ja przekornie nawet powiem, że teraz w perspektywie wielu lat mogę powiedzieć i ocenić, że moja praca, solidna, uczciwa, tak bym powiedziała, praca pomogła mi jednocześnie w pewnym sensie wychować dzieci. Dlatego, że dzieci brały przykład ze mnie. One mi teraz, jak już są dorosłe, to mówią, że mama coś osiągnęła, że one by też chciały osiągnąć więcej niż mama osiągnęła. I wydaje mi się, że bardziej przemawia dawany przykład, że pracuję, że się realizuję. I teraz na przykład syn czy córka, syn bardzo często mówi, że praca to jest pasja, to jest realizacja marzeń. Więc podchodzą do tej pracy nie z obowiązku, tylko z przyjemnością. I myślę, że jeśli odpowiednio to się pogodzi, to nie powiem, że w ogóle nie ucierpi rodzina, bo na pewno dzieciom były momenty, zresztą o tym mówią, że brakowało mi tego, że mamy nie ma często w domu, że wyjeżdżałam w delegację, ale jednocześnie one bardziej się usamodzielniły. One wiedziały, że no czasami muszą zrobić coś same, bo mamy nie ma, albo no nie przysporzyć mamie kłopotów, bo ma tak dużo pracy. Także myślę, że są też i pozytywy z tego, że pracuje się zawodowo i jeszcze wtedy, kiedy dzieciom się tłumaczy, dlaczego pracuję, staram się dużo rozmawiać, zresztą jak społecznie cały czas prowadzę BCC, to nie zapomnę, jak syn jeszcze gdzieś w szkole średniej, gdzieś w kąciku siedział, zdjęcia robił, po prostu mi pomagał, a jednocześnie teraz nie ma problemów nawiązywania kontaktów, czy to z władzami jakimiś, czy z ministrami, czy z posłami, bo on już jako właśnie kilkunastoletni chłopiec gdzieś tam w kąciku zdjęcia robił, pomagał mamie. Także myślę, że najlepszą rzeczą to dawanie przykładu. No starać się trzeba dawać ten dobry przykład, że pracę trzeba dobrze wykonywać, że ona jest potrzebna i wtedy dziecko to rozumie.
Ale nie mówmy tylko i wyłącznie o dzieciach, bo mówimy rodzina. Rodzina to jest dla nas pewne jednak mimo wszystko spełnienie. To jest, rodzina to jest najpierw założymy, że małżeństwo. Więc tu również stawiam tam takie pytanie, czy pytając o to, czy macierzyństwo nie przeszkodziło wam w tych karierach, w rozwoju zawodowym, w realizacji siebie, bo dziś stawiany jest ten zarzut, że kobieta dziś, współczesna kobieta w 2010 roku w Polsce jest dyskryminowana z racji tego, że jest kobietą, w pracy szczególnie. Tutaj oczywiście nie da się uciec od tych prostych wyliczeń finansowych. To rzeczywiście, są różnice. Ale przede wszystkim mówić o tym, że właśnie nie może siebie realizować, że ona jest przez macierzyństwo ograniczana. A ja właśnie szukam tych ograniczeń, czy rzeczywiście w czymkolwiek, pani Lubino, czuje się pani ograniczona przez to, że była pani młodą mamą, trochę starszą mamą?
No nie, dlatego że tak jak tutaj słusznie zauważamy, przede wszystkim kobieta jest stworzona do macierzyństwa, prawda? Czyli przede wszystkim rodzina i te dzieci to jest dla nas rzecz najważniejsza. Natomiast nie doświadczyłam przez te lata z tego tytułu żadnych problemów czy niedogodnień. Moje dzieci były małe, ja przeszłam do pracy w tym urzędzie. Tak się składa, że dzisiaj są dorosłe, ja tutaj nadal pracuję. Czyli ten trudny moment, kiedy ja musiałam poświęcić się rodzinie i dzieciom, często mąż wyjeżdżał, ja sobie potrafiłam z tym poradzić. Zupełnie dobrze się w tym czułam. Są to też lata, kiedy podwyższam kwalifikacje, zresztą robię to do dnia dzisiejszego. I nie ukrywam, że dzieci moje bardzo mnie wspierały w tym, co robię. Chcę też powiedzieć, że do dzisiejszego dnia mamy z sobą świetny kontakt. One również rozumiały to, że ja muszę się czasem uczyć, że ja muszę mieć czasem wieczorem czas na to, żeby pracować. Natomiast nigdy macierzyństwo mi w tym nie przeszkadzało. Ja rzeczywiście staram się realizować w pracy. Lubię to, co robię, poświęcam temu być może czasami więcej czasu niż należałoby, ale uzgodniliśmy w rodzinie, że mogę sobie na to pozwolić, mogę się realizować. Mówię przede wszystkim dlatego, że lubię to, co robię i to mi sprawia olbrzymią satysfakcję. Moja rodzina cieszy się z tego, że coś mi się udaje. Czasami moje dzieci mnie podziwiają, że udało mi się dojść tutaj, gdzie jestem, bo wiedzą, że jest to wynik mojej ciężkiej pracy, systematycznej pracy i tego czasu, który czasami im zabieram. Niemniej jednak podkreślam, że miałam ogromne wsparcie przez cały ten czas.
Urszula jest w takiej sytuacji, przepraszam, bo będziemy po imieniu, bo znamy się tak długo, że byłoby śmiesznie, gdybyśmy mówili sobie tu również na antenie per pan i pani. Urszula jest w tej sytuacji, że ty właściwie wchodziłaś w biznes w momencie, kiedy miałaś malutkie dzieci, rodziłaś właściwie firmę i swoje dzieci. To ci przeszkadzało?
To znaczy nie, absolutnie. Dzieci mi w pracy nie przeszkadzały. Faktycznie tak było. W momencie, kiedy urodziłam drugie dziecko, miałam firmę, dwoje dzieci, no i
malutkich dzieci
i firmę na takim etapie, gdzie w zasadzie byłam sterem, żeglarzem i okrętem, czyli zarządzałam firmą, byłam zaopatrzeniowcem, byłam handlowcem, także wszystkim w jednym. Oczywiście mąż mi w zarządzaniu i w pracy w firmie pomagał, ale w momencie, kiedy Kajetan miał 4 miesiące, no to była osoba, pomoc, młoda dziewczyna, która zajmowała się. Później ja miałam takie szczęście akurat, że w tych okresach, kiedy właśnie dzieci były małe, mogłam liczyć na pomoc mojej siostry na początku, później jednej siostry ciotecznej, później drugiej siostry ciotecznej, które po prostu mieszkały z nami i wtedy, kiedy no, my pracowaliśmy, one zajmowały się dziećmi. I no,
plus rodzice męża.
Pomoc kobiet, tak? No i pomoc męża, ale mąż raczej ze mną razem. No tak, rodziców też. No ja akurat pochodzę z Puław, więc moja mama nie bardzo mogła nam pomagać. Teściowie oczywiście tak, siostra męża. Także no cała rodzina była zaangażowana w to, żebyśmy mogli... Także ja naprawdę byłam w komfortowej sytuacji, mogłam sobie oczywiście na to pozwolić. Ale
ale wyobrażam sobie na przykład, że dziś kobiety w twojej sytuacji zrobiłyby to samo, podjęłyby taki trud? Czy zsiadłyby na krawężniku i zapłakały?
To znaczy, to nie można generalizować, tak? Mhm. Powiedzieć, że albo wszystkie kobiety by zrobiły tak, albo zrobiły tak. Ja uważam, że kobiety są naprawdę bardzo dzielne, aktywne, chcą. Czasami są stawiane w takich sytuacjach, że nie mają innej możliwości, prawda? Jak tylko, nie wiem, same zostać w domu i liczyć tylko na to, nie realizować się zawodowo, tak? Gdzieś ten czas na realizację zawodową odkładać. Przykład koleżanki w moim wieku, która rodziła dzieci w wieku 27 lat, pierwsze dziecko, za 3 lata przyszło kolejne dziecko, czyli generalnie jeszcze w okresie studiów już była mężatką, już miała rodzinę i później pracy zawodowej w zasadzie nie rozpoczęła przed 35 rokiem życia. Na rynek pracy weszła w 35 roku życia, usiłowała wejść. Dla niej to był dramat, dlatego że studiów jeszcze nie skończyła, miała absolutorium, nie obroniła się, czyli generalnie nie miała wyższego wykształcenia, co też utrudniało jej start i jeszcze w wieku 35 lat, słuchajcie, to w tym wieku w zasadzie większość tak ofert pracy, na które zwracam uwagę i patrzę, co tam się znajduje, 35 lat albo młoda, albo pracodawca może nawet nie pisze, ale patrzy, jeśli ma
CV, jakiś staż pracy.
Tak, jakieś doświadczenie zawodowe, ale jeśli kobieta w wieku 35 zaczyna start dopiero w życie zawodowe od zera, jest to naprawdę duży problem. Okupiony stresem, okupiony jakimiś tam problemami i na pewno niełatwe. Dlatego.
Ale znalazła pracę?
Tak, znalazła. Tyle tylko, że ta praca niestety nie jest tą pracą, która jej daje satysfakcję. Po prostu pracuje do dnia dzisiejszego, czyli już kilka ładnych lat i generalnie praca ta przysparza jej, oczywiście daje jej pieniądze, tak, zapewnia jakiś tam byt, ale nie jest tą pracą, która dawałaby jej na pewno satysfakcję. Także ważne jest, żeby jednak nie odpuszczać, że dzieci naprawdę nie są przeszkodą, tylko kwestia zorganizowania sobie tego czasu. Ja jestem za tym, żeby pomagać firmom, przedsiębiorstwom w tworzeniu takich przyzakładowych przedszkoli i dawać możliwość, żeby właśnie matki przychodziły, idą do pracy z dzieckiem, tak? Tyle tylko, że zostawiają to dziecko w przedszkolu i one wiedzą, są spokojne, mogą poświęcić się pracy, bo wiedzą, że to dziecko jest pod dobrą opieką. Żłobki. Też wiadomo, że to na pewno nie jest dobre i można by dyskutować teraz nad tym, czy to jest dobre dla dziecka, czy nie, ale często bywa jedynym wyjściem dla tych kobiet, więc warto stwarzać im takie możliwości.
Ja za chwilę zapytam o Was jako pracodawców, ale jest z nami pani Aneta. Ona jest jak gdyby z innej bajki, jeśli chodzi o zawody, bo w szkole jest tak, ale to dobrze, bo to o to chodziło, żeby były różne głosy. Z kolei jest tak, że w gruncie rzeczy to nie przeszkadza. Macierzyństwo chyba nie przeszkadza w realizacji siebie. I dlatego podobno szkoły są tak bardzo mocno sfeminizowane, bo tak tam się programowo facetom na tyle mało płaci, żeby im się nie opłacało pracować, a kobiety, żeby miały dość czasu, żeby zajmować się rodziną. Czy to prawda? Pani Aneta, pani powalczy z tym stereotypem.
Ja nie mogę tego przyjąć.
No to po to ja tak stawiam to pytanie.
To znaczy... Tutaj ja moja sytuacja jest tym, jak powiedziała pani, że wyszłam za mąż na studiach. Po studiach od razu urodziłam syna, także nie podjęłam pracy. Po 3 latach poszłam do pracy, ale nie zgodnie z moim kierunkiem studiów. Zaczęłam pracować w przedszkolu. Dlaczego? Między innymi dlatego, że praca w przedszkolu pozwalałam pracować tylko kilka godzin w ciągu dnia i mogłam dziecko wcześniej odebrać z przedszkola innego. Trochę płakał, że tak powiem, na początku. Więc to było mi bardzo na rękę, było mi to bardzo korzystne. Potem urodził się drugi syn. Poszłam na 12-letni urlop wychowawczy. Już tej pracy w przedszkolu dla mnie nie było, bo już tak się złożyło, że nie miałam tej umowy na czas nieokreślony. Wtedy przyszedł, oczywiście, to był taki moment bardzo dla mnie ciężki, trudny, bo się okazało, że osoba po studiach nie może znaleźć pracy. To był cios, pamiętam do dzisiaj. Ale to był czas taki, jak powiem, szczęśliwy, bo akurat wtedy była taka potrzeba, żeby uczyć religii. Zostałam katechetką. i pracuję od tamtej pory w szkole, więc niewątpliwie szkoła jest ogromnym plusem dla kobiety, tak ja uważam, że jest kilkanaście godzin w tygodniu poza domem, bo nie mówię, że pracy, bo pracy jest bardzo dużo w domu, ale poza domem jest tyle godzin pracy i są wakacje, dużo dwa miesiące wakacji, są ferie, okres okołoświąteczny jest też czasem, kiedy mogłam być z dziećmi małymi i teraz mogę być też w domu. I to jest ogromny plus według mnie. Jeśli chodzi o koleżanki moje, ostatnio taka dyskusja była przypadkiem całkiem. Jedna powiedziała, że właściwie to było jej zdanie, ja się zgadzam z jej zdaniem. Kobieta powinna pracować na pół etatu. Taka, która ma dzieci, żeby ona mogła spokojnie przyjść do pracy na dziewiątą, pracować 4 godziny do 13, a potem zajmować się dziećmi.
Przyjdzie w szkole.
Ona nie mówiła tego, że w szkole, tylko w ogóle pół etatu, bo to 8 godzin, czyli 4 godziny. Bo chodzi o to, żeby ona pracowała, żeby miała kontakt, żeby realizowała siebie, jednocześnie, żeby ona, to młoda kobieta, młoda nauczycielka, ona potrzebuje kontaktu ze swoim dzieckiem, takiego dłuższego, nie tylko, nie tak na kilka godzin, ale żeby brakuje jej tego bycia ze swoim dzieckiem przez jak najdłużej. Tak ona powiedziała, ja się z nią zgadzam. Dlatego
ale praca na pół etatu eliminuje niektóre już zawody, nie w każdym zawodzie
tak, ona
da się.
Ona mówiła, tak, że w ogóle tak powinno być, że w ogóle kobieta powinna pracować 4 godziny zawodowo w pracy, tak, prawda? Ona pracuje też w domu, nie o tym pamiętajmy cały czas. Ja tutaj tak mi się wydaje.
Znaczy ja myślę, że są potrzebne takie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, tak, takie rozwiązania systemowe, umożliwienie takich elastycznych form zatrudnienia dla kobiet właśnie. Tak. Czy to pół etatu, jeżeli któraś z kobiet uważa, że akurat ta forma tak jest możliwa. Telepraca, praca w domu.
Tak, bo praca, tak mówimy, no, przedszkole, żłobek. Ja myślę, że gdyby dziecko było w domu, nie w żłobku, to ja myślę, że ta kobieta przy tym dziecku, gdyby pracowała, to też jest praca dla społeczeństwa bardzo ważna. Ja myślę, że bardzo ważna i bardzo też cenna ta praca powinna być. Ja słyszę od koleżanek moich, jak dzieci chorują w żłobkach, ja nie chcę ogólniać, ale chorują, są potem problemy. Mówi, wszystkie choroby, jakie dzieci miały, to miało. A to ospa, a to różyczka, a to inne. Mama się denerwuje, co z dzieckiem się dzieje w tym żłobku, prawda? No w pracy też nie jest taka zadowolona z tego, no bo myśli o swoim dzieciątku, albo na zwolnienie idzie i to też jest pewien problem dla społeczeństwa, nie tylko dla niej, ale również dla państwa, które płaci, że tak powiem, potem chorobowy, prawda, zasiłki i tak dalej. Także
nie wiem, czy ksiądz biskup zwrócił uwagę na jedną rzecz. To jest taka rzecz bardzo, bardzo charakterystyczna w tych również opowieściach. Generalnie i pani Zofii, i Urszuli, pewnie pani Albinie, pani Aneta może nie poruszyła tego tematu. Było łatwiej, bo miały rodzinę. Generalnie to nie było tylko i wyłącznie małżeństwo, czyli mąż i żona i dzieci.
W dużej mierze.
Sama.
Sama,
ale Urszula i pani Zofia opowiadają o tym, że bardzo dużo im pomogły rodziny.
Znaczy
bycie w tym jak gdyby już środowisku rodzinnym zdecydowanie eliminuje całe mnóstwo rzeczy, całe mnóstwo problemów. Że w tym momencie myślenie w kategoriach tej starej, tradycyjnej polskiej rodziny, że to jest ciotki, wujki, pociotki, kuzyni, krewni i tak dalej, że można liczyć, daje bardzo dużo jak gdyby. To jest to wsparcie, którego państwo na pewno w żaden sposób wam nie gwarantowało. Państwo jako instytucja. A ja mam takie pytanie. Powiedzcie mi, drogie panie, skąd się bierze takie przekonanie, że stawiane zresztą bardzo mocno przez środowiska także feministyczne, że bycie kobietą przeszkadza?
Nie wiem, absolutnie się z tym nie zgadzam. Także
może to taki pewien stereotyp myślenia, tak? Bo to zawsze było to, co już ksiądz biskup zauważył, że mężczyźni są panem w domu, kobieta jest do określonych rzeczy głównie. I stąd gdzieś tam jeszcze ta bariera, którą do dzisiaj gdzieniegdzie trudno jest przełamać, prawda? Bo to myślenie właśnie.
Wie pani, to, że my mamy tak, że tak powiem, w główkach poukładanych tych naszych małych męskich, to jest całkowicie zrozumiałe. Ale to zdanie wygłaszane jest zwykle przez kobiety. Kobieta jest w Polsce, nie tylko w Polsce w sposób szczególny, bo Polska jest państwem, dla tych środowisk państwem wyznaniowym, katolickim, jest dyskryminowana. Ja szukam w paniach opowieści
To znaczy, no to pewnie są płaszczyzny, takie, o których zresztą wspomniałeś na samym początku, chociażby w płacach, tak? W równości tutaj.
Ale płac. To nie tylko u nas, a w gruncie rzeczy to jest trend ogólnoświatowy.
Ale sama kwestia zatrudniania kobiet, to o czym mówiliśmy, prawda? No ja akurat zupełnie inaczej na to patrzę, ale przede wszystkim to, że dziewczyny, że młode, że za chwilę będzie dziecko i gdzieś tam pracodawca nie ma pracownika. To na pewno jest rzecz, która w wielu instytucjach ma jeszcze znaczenie. Oczywiście my się z tym nie zgadzamy. Chociażby jako kobiety, bo też to można pogodzić i rozwiązać. Niemniej jednak tak rzeczywiście jest, a poza tym nie wiem, chyba błędne myślenie, że kobiety są gorsze. Tak? Od mężczyzn? Słabsze? Nie wiem. A ja uważam, że jesteśmy silniejsze, ambitniejsze, bardziej pracowite i tylko z nami rozmawiać o
bardziej
pracy.
Bardziej zaangażowane. Jak już czegoś się podejmujemy, to na pewno...
Wytrwałe.
Tak, robimy to z zaangażowaniem takim pełnym.
Mnie się wydaje, że wynika ten pogląd z tego, że niektóre kręgi kobiet, czy w ogóle ludzi, nie tylko kobiet, uważają, że praca w domu jest mniej ważna. Że kobieta tylko wtedy się może realizować, jeżeli osiąga sukces. Jest to sukces materialny, pokazywany w mediach. Oczywiście ja tego nie neguję, tego sukcesu, tak? Jeżeli ta kobieta ma ochotę, predyspozycję, niech tak będzie, ale uważa się, że osoba, która tego sukcesu nie osiągnęła, to wtedy ona jest, czyli ona jest dyskryminowana, bo ona nie ma sukcesu, tak? A to jest wielka pomyłka według mnie. Ale tak niektóre osoby sądzą, że nie pracuje, prawda, no nie ma zarobków wielkich, to znaczy, że nie osiągnęła sukcesu i jest dyskryminowana. No to jest nieporozumienie.
Moim zdaniem,
ta praca
tutaj
w domu jest uważana za jakąś gorszą pracę, za pracę przy dziecku, praca przy szarlotce na przykład, czy w sprzątaniu. Okazuje się, że jest gorszą pracą.
Wydaje mi się, że potrzebne są rozwiązania również systemowe, takie odgórne, właśnie uregulowanie tego, że praca, tak jak pani mówi, praca w domu to też jest praca, czyli kobieta, która 20 lat pracuje w domu, jej się tak samo należy prawo do emerytury, prawo do różnych świadczeń, które wynikają z takiego zatrudnienia typowego, tak, standardowego. Także tutaj, ja myślę, że gdzieś tam...
Podobno gdzieś jest w świecie, słyszałam.
Znaczy, tak się robi w państwach, które prowadzą rzeczywistą politykę prorodzinną, tak, może nazwijmy, między innymi we Francji, która jest uważana za państwo strasznie zlaicyzowane. Ono rzeczywiście ma alergię na wszystko, co jest związane z religijnością. To jest państwo rzeczywiście silnie zlaicyzowane, ale jednocześnie państwo, które jest przykładem państwa, które dba o rodziny. Bo wie doskonale, że w środowisku rodzinnym załatwia całe mnóstwo różnych problemów. Ja mam pytanie do księdza biskupa. Czy gdziekolwiek ksiądz biskup znalazł jako i teolog, i również pasterz, nie wiem, jakiś ślad w nauce naszego Kościoła, który wskazywałby kobietę na to drugie miejsce? Bo bardzo często właśnie to, że kobiety są dyskryminowane, jest nie wiedzieć czemu. Ja tego nie potrafię pojąć, bo ja, ale ja mniej czytam i mniej wiem. Że Polska jest krajem tak mocno katolickim. Znaczy, jeśli chodzi o społeczeństwo. Tradycyjnie katolickim. Czy gdzieś to jest w oficjalnej nauce Kościoła?
Znaczy tego, że kobieta jest na drugim miejscu.
Tak, że jest gorsza. Że jest
być, czy jest gorsza i tak dalej. To tego nigdzie nie ma. Ja przynajmniej nie pamiętam, nie? Poza ewentualnymi interpretacjami niektórych tekstów, jakie już począwszy od świętego Pawła, nie, że ten tekst często przytaczany, że mężowi miłujcie żony, a żony bądźcie poddane swoim mężom, ale tam jest na początku powiedziane, że wszyscy bądźcie sobie nawzajem poddani właśnie w Jezusie Chrystusie, czy jako Jezusowi Chrystusowi jako Panu. I dlatego to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście wnioski są czasem wyciągane niewłaściwe, bo jeśli wracam do tego tekstu, jeśli jest powiedziane mężowi miłujcie żony tak jak Chrystus umiłował Kościół, nie? Właśnie tam się zasadza cała jakość miłości. To nie jest miłość, bo ja sobie tę kobietę trochę pokocham, kiedy chcę, to ją sobie pokocham, a kiedy nie, to nie, tak mówiąc, nie. Tylko miłujcie tak, jak Chrystus umiłował Kościół, a Chrystus umiłował Kościół w ten sposób, że dał samego siebie dla tej drugiej strony, nie? I taka miłość to jest nic innego, jak właśnie oddanie siebie. Dlatego żony bądźcie poddane swym mężom, nie? to też jest właśnie, jak ktoś zobaczy, że ten jest całkowicie oddany i służy, to ten drugi też będzie, że ta druga strona będzie poddana. Oczywiście to wygląda jako teoria, ale ta teoria nie jest teorią, tylko jest faktycznym odniesieniem do tajemnicy Jezusa Chrystusa. Jak to potem w praktyce jest interpretowane, to jest jeszcze inna sprawa. Więc mówię, jest ewentualnie kwestia interpretacji. Oczywiście w różnych na przestrzeni wieków, nie? Mówimy o tych 2000 lat chrześcijaństwa, były pewne interpretacje, które stawiały kobietę w gorszym świetle. Nie? To, że jej dusza później przychodzi do ciała, to, że ma tam takie specjalne swoje zwodnicze, czy tak dalej, zdolności i tak dalej, i tak dalej. Takie były. Ale to są interpretacje teologów, które, czy tam tych, kto to komentował, które dzisiaj nie powinny mieć wpływu na kształtowanie relacji między mężczyzną a kobietą w wizji życia wspólnotowego w rodzinie i w społeczności według nauki Kościoła.
To jeszcze dopytam tylko o jedną kwestię. A czy w społecznej nauce Kościoła jest coś, co moglibyśmy nazwać, nie wiem, wykluczeniem pewnych ról, które kobieta w społeczeństwie może pełnić? Czy jest gdzieś coś, co możemy ograniczyć, że na przykład powiedzieć, że nie wolno kobietom robić tego czy tamtego? Wiemy, że jeśli chodzi o rolę w samym kościele hierarchicznym, jest tam to ograniczenie i chyba tylko i wyłącznie zdaje się, że te środowiska, które wielokrotnie zarzucają, że Kościół katolicki, czy też kobiety w wspólnocie Kościoła katolickiego są dyskryminowane, właściwie to tylko i wyłącznie mogą się, nie wiem, odwoływać do faktu, że kobiety nie mogą sprawować funkcji kapłańskich. Zdaje się, że to jest chyba jedyne ograniczenie tak faktycznie.
Tak, być może są, ja w tej chwili też nie jestem w stanie powiedzieć w nauce społecznej Kościoła, być może nie są zalecane pewne typy aktywności ze względu na naturę i powołanie i tak dalej, macierzyństwo kobiety i tak dalej, to być może, ja tego nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o kapłaństwo, no to jest taka jest interpretacja przesłania Nowego Testamentu, czy całej Biblii, że kapłaństwo jest związane z mężczyzną. Jeśli dobrze z kolei też rozumiemy, właściwie jeśli rozumiemy sprawę kapłaństwa powszechnego i kapłaństwa tego ministerialnego i właściwie rozumiemy rolę kapłana i matki, to wtedy też wiele rzeczy zostanie od strony takiej, można powiedzieć, emocjonalno dowartościowującej, czy jak to chcemy nazwać, też wyjaśnione. Bo sprawa kapłaństwa, na czym polega istota kapłaństwa? Ja w tym artykule o powszechnym kapłaństwie nie tak dawno pisałem. Istota kapłaństwa polega na tym, że ktoś daje siebie, wydaje siebie. I ja bym tak powiedział, kobieta z natury jest kapłanką. Kobieta z natury jest kapłanką, bo ona wydaje siebie. Natomiast mężczyzna kapłan jest tym, który posługuje. Ja tu co by można wchodzić nawet w wiele głębszych aspektów psychosomatycznych i tak dalej. Nie? I dlatego w pewnym sensie szukanie przez kobietę spełniania funkcji kapłańskiej, ja bym to widział jako pewną zdradę tej normalnej, naturalnej roli kapłańskiej, jaka w macierzyństwie przysługuje kobiecie i tylko kobiecie. To znaczy my, mężczyźni, panie Grzegorzu, możemy czuć się poszkodowani. No możemy się tylko spełniać funkcje kapłańskie. Kobieta jest z natury kapłanką. Ja mówię, w tym wydaniu siebie wobec życia. Nie? Ja tu rozciągnąłem oczywiście mocno tę rolę kapłaństwa, ale taka jest. Nie? I kobieta też z całej strony tej psychofizycznej jest o wiele bardziej, jak bym powiedzieć, dla jednania, dla jedności jest, można powiedzieć, miejscem, tak gdyby się tak powiedzieć, w Biblii słowo miejsce ma ważne znaczenie, jest miejscem jedności. Natomiast mężczyzna jest tym, który wykonuje funkcję. I jeśli to dobrze byśmy rozumieli, nie, to jeśli kobieta to dobrze zrozumie, to wcale nie będzie chciała być kapłanką. Ona mówi, ja mam coś większego w sobie. Ja jestem w tej posłudze życia, w tej posłudze jednania, w tej posłudze wszystkiego, czym jest komunia. Nie?
Z natury swojej.
Z natury swojej. Natomiast, ja mówię często, mężczyzna to jest duży dzieciak, który niby wszystko może, a nic nie może. Nie?
Ja tak myślę, że
to słowo... żartobliwie mówię, ale to mam nadzieję, że...
Że to słowo dyskryminacja jest troszeczkę u nas nadużywane, że czasami to jest takie wytłumaczenie pewnych spraw. Natomiast rzeczywiście kobieta może się samorealizować w rodzinie i tak jak ksiądz biskup powiedział i to może być jej powołanie bardzo dobrze wypełniane, spełniane. To zależy od kobiety, czy z kolei chce pogodzić tą rodzinę z pracą. I myślę, że to należy do kobiety ten wybór. I jeśli ona dokona tego wyboru i z tym, co rzeczywiście...
Do rodziny może należy. Do męża tak, też może, prawda?
Też, tak, oczywiście. Tak. Jeśli w rodzinie zostanie to uzgodnione, jeśli to jest właśnie akceptowane, to wtedy wspólnie dokonuje się tego wyboru i jeśli jest się zadowolonym z tego wyboru, no to po prostu nie można później narzekać na dyskryminację, bo nie można też powiedzieć, że rzeczywiście kobiety, jeśli na tym samym stanowisku, że koniecznie muszą mniej zarabiać, że jest to różnie. To różnie jest i w przypadku mężczyzn, i w przypadku kobiet. Zresztą też u nas na pewno w Polsce jeszcze ze względu nawet na większe bezrobocie, no to może być czasami tak, że może pracodawca właśnie wybrać mężczyznę, bo kobieta właśnie będzie w ciąży, będzie chorowała, będzie urlop macierzyński. Czasami na niektórych stanowiskach może być dokonywany taki wybór. Na pewno też to, co było mówione, że na pewno trzeba bardziej prorodzinne przepisy, ustawy przyjmować i trzeba iść w tym kierunku, ale uważam, że często to słowo dyskryminacja jest nadużywane.
Ja myślę, że dyskryminacja faktycznie, może to jest słowo takie duże, ale... Niestety, no, tak jak Grzegorz tutaj rzucił, że znaczy pytanie do księdza biskupa było, czy gdzieś jest jasno powiedziane, jaka jest rola mężczyzny, jaka kobiety, prawda? Czy gdzieś jest dyskryminacja wyartykułowana,
tak? Wiesz, ja myślę,
że to z racji jakby naszej tradycji, tak? Naszej mentalności, zostaliśmy tak wychowani, że jednak ten podział był w rodzinie taki, mężczyzna zarabia pieniądze, kobieta opiekuje się dziećmi i domem. I ja myślę, że jeżeli chodzi o dyskryminację, czy może za duże słowo, taką nierówność, często ja na przykład obecnie spotykam się z takimi sytuacjami, że nie ma zgody w rodzinie właśnie na aktywność kobiety, tak? I fajnie jest, jak jest zgoda, tak jak tutaj u pani była zgoda całej rodziny na to, żeby pani się realizowała zawodowo. Ale teraz akurat jest taki okres, że jesteśmy przed wyborami samorządowymi. Szukamy kobiet, które by zechciały zaangażować się społecznie. I z jakimi przypadkami się spotykamy? Że kobieta, owszem, decyduje się, tak, chce, mówi, że widać jej zaangażowanie, widać jej chęci, widać, żeby się spełniała w tym. Po paru dniach przychodzi i mówi, no niestety, zostałam postawiona w takiej sytuacji, że albo moja realizacja i tutaj start w wyborach, spełnianie się jako na innej płaszczyźnie, nie tylko rodzinnej, albo rodzina, czyli no, nie mam wyboru praktycznie, prawda? Także tu myślę, że jeszcze jest, bo możemy mówić o dyskryminacji w zawodzie, w płacach i innych, ale jeszcze mimo wszystko jest u nas dyskryminacja w rodzinach, na poziomie rodzin.
Dyskryminacja, czy też...
Znaczy nie dyskryminacja, może źle.
Czy też rozbujane ambicje
pana domu. No właśnie, pana domu, pan który obawia się, że pani może troszeczkę... Tak. Wypłynąć tak bardzo,
często mężowi
zbyt dużo władzy.
Znaczy powiem wam, z czego ja tak sobie myślę, z czego to wynika, prawda? Jesteśmy młode, wychodzimy za mąż, są dzieci, godzimy pracę zawodową z wychowaniem dzieci i w pewnym momencie przychodzi taki etap, gdzie dzieci są dorosłe. Zawodowo generalnie jesteśmy spełnione, ale może jeszcze byśmy miały jakieś ambicje podziałać, coś z siebie dać. Ale dla rodzin często, dla tych drugich stron jest to no, problem, tak? Bo do tej pory miały nas dla nas i generalnie no, poświęcaliśmy im więcej czasu. Teraz nagle ten czas chcemy dzielić jeszcze na jakieś inne sfery, w których chcemy się realizować. I tutaj często bywa taki konflikt. Czasami idzie się, że tak powiem, dogadać, tak? I wynegocjować jakieś warunki, że tak powiem. Ale mówię, spotkałam się z takimi sytuacjami, gdzie druga strona mówi wybór, tak? Albo ja,
nie
albo...
Ma, myślę, że w rodzinie w miłości nie ma wyboru. Ale nie, ja myślę, że powinniśmy się wspierać i tego wsparcia każda z osób, z członków rodziny potrzebuje. Ja uważam, że tutaj nie powinno być takiego warunku, prawda? Albo jedno, albo drugie. Raz dajesz ty mi, ja raz daję tobie. I myślę, że to działanie jest jakby w jedną stronę.
Znaczy, zgadzam się w 100%. Ja się, ja bym to tutaj, tak być powinno,
Ursula,
ale
ja bym jednak
tak
mimo wszystko nie generalizował, bo...
Ale ja nie generalizuję, ja mówię tylko o przypadkach pewnych, które są ja jakby na poziomie jakby nierówności czy gorszej sytuacji kobiety. Bo
że wyganiamy żony, że gdzieś się czymś zajęły dodatkowo.
No, pewnie i takie przypadki też są. Pewnie i takie przypadki też są. Ale zazwyczaj w przypadku, kiedy mężczyzna się chce realizować, to kobieta wręcz jeszcze wspiera, pomaga, angażuje się. No przynajmniej w moim otoczeniu, jak obserwuję moje otoczenie, to tak jest. Jest dumna z tego, że mąż chce coś działać, robić, wspiera, tak? Natomiast w przeciwną stronę często spotykamy się właśnie niestety z takimi sytuacjami, o których mówiłam.
To, co ksiądz biskup powiedział, mężowie kochajcie swoje, miłujcie swoje żony. To wynika, bo jest to niekonsekwencja, jest to niezrozumienie i to nie można tego chyba przypisywać tego, że jesteśmy wychowani w tym tradycyjnym modelu i nie wiązać to akurat z naszą wiarą, bo ta wiara mówi...
To jest niewłaściwa interpretacja tego, czym jest koncepcja samej wiary, czy powiedzmy koncepcja życia wynikającego z wiary chrześcijańskiej. To są pewne uproszczenia, które gdzieś nad nami zaciążyły i większy jest wpływ, jakby powiedzieć, koniunktury socjoekonomicznej, czy jakby nazwać, niż samej wiary. Nie? Albo to jest przypisane wierze, a de facto jest uwarunkowane czymś innym.
Czymś innym, tak. I te osoby, które tak mówią, w ogóle myślę, że nie znają prawd wiary, nie znają religii katolickiej, nie znają nauczania Kościoła katolickiego, natomiast mówią, jakby znały, prawda?
Jest im tak wygodnie lepiej, może interpretować. Tak.
Myślenie egoistyczne chyba.
Bo ja tylko przytoczę takie wyniki bezwzględne. Jeśli już rozmawiamy bo dobrze, że Urszula poruszyła tę kwestię aktywności społecznej, bo tutaj jest taka właśnie ciekawostka. W tej chwili chce się zagwarantować gdyby punkty za pochodzenie, czyli generalnie zagwarantować, że ma być połowa na listach kobiet i mężczyzn. Mi to przypomina, nie wiem czy pamiętacie, słynne punkty za płeć na studia na medycynę kiedyś, jeszcze w latach 70. Jeszcze ja...
Za pochodzenie
to swoją drogą było, ale było również, że na medycynę trzeba było 50% facetów trzeba było przyjąć. Bo tam było potrzebne ze względów na obronność i trzeba było wyszkolić odpowiednią ilość mężczyzn lekarzy i w tym momencie, przepraszam za wyrażenie, odrzucano mądrzejsze dziewczyny, przyjmowano głupszych facetów. Dlaczego? Dlatego, że musi być 50% mężczyzn przyjętych na kierunek medycyny. Bo musi być ze względów na obronność, ze względu na interesy obronności państwa perolskiego taka relacja. I mnie też to właściwie przypomina ta cała zabawa z parytetem, bo najciekawsze jest to, że 80% kobiet faktycznie nie głosuje na kobiety, tylko na mężczyzn. Czyli generalnie gdzieś indziej jest, ktoś próbuje sobie tak, prawdę powiedziawszy mówiąc o tym, że społeczeństwo jest przywiązane do swojego wyznania i z tego względu jest bardzo konserwatywne i jednocześnie, jeśli jest konserwatywne, to jest nietolerancyjne, znowu to słowo, które jest fałszywie rozumiane, czyli dyskryminuje kobiety. To jest, moim zdaniem pani Magdalena Środa reprezentuje taką logikę myślenia.
Ja jestem przeciwna parytetom, mimo że jestem kobietą, mimo że działam społecznie, teraz też się włączam w wybory samorządowe. Uważam, że parytety nie są nam potrzebne kobietom. Nam kobietom jest potrzebne inne wsparcie. Nie zagwarantowanie miejsc na listach, tylko pomoc szkolenia na przykład, pomóc nam w znalezieniu w sobie odwagi, siły, takich konkretnych umiejętności, tak, w wystąpieniach publicznych, w wyrażaniu swoich myśli i tak dalej. Dać nam takie narzędzie, wesprzeć nas od takiej strony. Natomiast sam fakt umieszczenia nas na listach nie daje nam jeszcze gwarancji, że znajdziemy się w gronie tych, którzy tak wybrani są. A to, że kobiety nie głosują na kobiety, to jest fakt. To jest fakt. I tutaj apeluję do kobiet za pośrednictwem tej stacji. Kobiety, głosujmy na kobiety, bo naprawdę warto dać nam szansę.
Przepraszam, ja się muszę wtrącić. Nie dyskryminuj facetów. No. Nie wprowadzaj seksizmu do tej audycji.
Absolutnie. Ja uważam, dlatego jestem przeciwna parytetom, bo uważam, że na listach powinny się znaleźć kobiety kompetentne, takie, które mają coś do zrobienia, pomysł na to, co chciałyby zrobić, a nie tylko dlatego znalazły się na liście, że są kobietami. Tak, absolutnie.
To słuchaj, to może ustalmy. Głosujmy na mądrych ludzi.
Tak, właśnie.
Nie, tak. A ja powiem tak, a jako facet pan, nie, drogie panie, nie głosujcie na głupich facetów.
Ale wiesz co, ja się zgadzam z tym, że głosujmy na mądrych ludzi, ale chcę pokazać, że są również mądre kobiety na tych listach,
ale,
tak?
Ale przepraszam bardzo, czy jak ja mówię ludzie, to ty rozgraniczasz, że są ludzie i kobiety?
Nie, akurat na ten moment chciałabym, żebyśmy o kobietach trochę inaczej. Niech będzie,
tak.
Wiesz, może nie parytet, ale dajmy szansę zaapelować, daj nam szansę zaapelować do kobiet, żeby jednak głosowały na kobiety. Z różnych względów, tu każda z nas zresztą może wymienić, powiedzieć dlaczego.
Ja dla mnie też parytet absolutnie nie jest potrzebny, bo to, że dajemy parytet, to tak jakbyśmy uznawali, że kobiety są słabsze, nie przebiją się i trzeba im w ten sposób zmusić, żeby właśnie znalazły się na liście. Natomiast one swoją wiedzą, umiejętnościami, one mają się pracą przebić, pokazać, że są dobre, że są czasami lepsze od mężczyzn. I dlatego należy na nie głosować, a nie dlatego, że ustawa zmusza kogoś do tego, żeby było tyle i tyle na liście.
Uznać realną wartość wkładu, nie, tego wszystkiego, co ktoś wnosi. Nie, niezależnie od tego, czy mężczyzna, czy kobieta. Nie, bo to jest.
Oczywiście. Ale jeszcze chciałam dopowiedzieć, że kobiety, jeżeli my chcemy jako kobiety mieć wpływ na to, na ustawodawstwo, na to, żeby ktoś...
Na politykę prorodzinną.
Tak, to zajął musimy... się naszymi sprawami, to my musimy tam być.
Dobrze,
to bo niestety, ale mężczyźni się tam, naszymi
dobrze,
sprawami
okay,
nie
się.
Zajmą.
Tylko, że poruszyłaś bardzo fajną rzecz.
Jak
co? To ja się zapytam was teraz konkretnie. Jakie sprawy są waszym zdaniem przypisane wam, to znaczy co rozumiecie pod słowem naszymi sprawami? Co to jest? Zdefiniujcie to. Wy teraz po prostu jako kobiety z krwi i kości, matki, żony, pracodawczynie, pracownicy. Co to są nasze sprawy?
No ja tu już wspominałam o takich aspektach, prawda, czyli na przykład ustawowo zagwarantowany właśnie ten elastyczny czas pracy, tak, możliwość, no coś już się zadziało, tak, mamy już tak zwane tacierzyństwa, ale jak patrzyłam ostatnio na statystyki, na chyba w 2009 roku na 111 tysięcy urodzeń, 2,5 tysiąca tylko takich tych, tak, tacierzyńskich urlopów, ale to i tak jest dużo więcej niż było do tej pory, czyli jednak taka ustawa gwarantująca taką możliwość była potrzebna, z tego wynika. To są właśnie stworzenie możliwości dofinansowań na tworzenie właśnie przedszkoli, żłobków w miejscach pracy. Można myśleć tutaj jeszcze o jakimś wsparciu tych kobiet właśnie w ciąży, właśnie zniwelowaniu tego problemu niezatrudniania kobiet w ciąży, tak? Pomocy jakiejś przedsiębiorcy, który znajdzie się właśnie w takiej trudnej sytuacji. I chociaż chcę podkreślić, że to nie jest tak, że my kobiety, idąc do znaczy znajdując się w sferze tych osób, które miałyby o tym decydować, chcemy tylko o tym decydować. My bardzo dobrze odnajdziemy się w różnych
innych aspektach. Ale między innymi ulgi podatkowe na opiekunki, które właśnie pomagają opiekować się dziećmi i żeby właśnie można było sobie to odliczyć od podatku.
Z kolei prawne usankcjonowanie prawa do emerytury, do wypracowania sobie należytego wynagrodzenia wtedy, kiedy już nie będziemy mieć siły zajmować się domem. Bo tak jak tu pani mówiła, no my chcemy się spełniać zawodowo, ale są osoby, które bardzo chętnie się spełniają w roli tylko i wyłącznie osoby w domu, tak? To też jest praca, bardzo ciężka.
Się na przykład starszą osobą w domu. To właśnie. Też, wydaje mi się, to trzeba podkreślić, to jest też ważne dla państwa, dużo tańsze, gdyby zajmować się osobą starszą osobiście w domu, a nie oddawać do jakiegoś ośrodka pomocy. To są kolosalne korzyści dla państwa.
Finansowe, organizacyjne, tak jest.
Każde. A o tym właściwie o tym czasami się o tym słyszy, ale nic się w tym kierunku nie robi. Podobnie jak się mówi o rodzinnych domach dziecka, które są dużo tańsze niż domy dziecka jako takie i dużo bardziej pożyteczne i właściwie chyba najlepsze. A ty się tylko o tym mówi, a właściwie skutki są takie, jakie są. Rezultaty tych rozmów.
No, rodzinne domy dziecka są w tej chwili, że to są właściwie w tej chwili w rozsypce troszeczkę. Bo znowu ktoś wymyślił ustawę, która przywróciła rejonizację sierot, więc każdy powiat ma swoje sieroty i musi o swoje sieroty dbać, więc musi stworzyć dom dziecka. Jak stworzy dom dziecka, no to generalnie on siedzi i liczy subwencje. Niestety to jest ten obłęd, który jest stworzony, że i wtedy powiat liczy, no dobra, to nam się bardziej opłaca stworzyć dom dziecka, bo my jeszcze tą subwencją zarządzamy, aniż do rodzinnych domów dziecka przekazujemy, jesteśmy tylko pośrednikiem żadnej kontroli. I w gruncie rzeczy trudno nazwać to jakąś tam polityką prorodzinną. Drogie panie, jesteście pracodawcami również. To ja tak powiem szczerze. Dlaczego zatrudniacie kobiety? Znaczy ja rozumiem, że pani Zofia powie, no zatrudniam kobiety, no bo...
Bo tylko kobiety umieją szyć. Niestety panowie nie bardzo potrafią szyć na maszynach odzieżowych.
A któż kiedyś szył, księże biskupie, najlepiej garnitury? Kobiety? Nie, no zdaje się, że faceci byli najlepszymi krawcami. Nie?
Ale to było kiedyś.
Ale to inna nacja.
A teraz niezastąpione są kobiety.
Ale w administracji zatrudnia też pani przeważnie kobiety. Czyli w zarządzie, czyli w zarządzaniu, lepiej się zarządza kobietami?
Nie wiem, czy lepiej. No myślę, że po prostu przy produkcji nadzór nad produkcją odzieżową powinna mieć kobieta i stąd dyrektor produkcyjny jest kobietą.
Tak, mi to pachnie, a finansami
myślę, że też tak jak w domu dobrze gospodarzy kobieta, tak w firmie też jest dobrze, jak kobieta policzy pieniądze.
Coś czuję, że pani dyskryminuje chyba facetów. No. Męża pozdrawiamy, bo pewnie słucha. Urszula, ty zatrudniasz kobiety, bo...
Nie, ja zatrudniam kompetentnych pracowników po prostu.
Ale większość to panie.
Ale no, z racji tego, że po prostu panie wygrały, tak, w tej konkurencji i okazały się bardziej kompetentne, no to zatrudniłam panie, chociaż są i panowie, którzy również dobrze
w mniejszości.
Nie wiem, może specyfika też mojej działalności, tak, usługi szkoleniowe. Ja uważam, że kobiety naprawdę są świetnymi pracownicami i teraz mam też jedną z dziewczyn na urlopie macierzyńskim. Niedawno urodziła dziecko i jak ja widzę, jak ona przyszła pokazać to maleństwo do nas i mówi, że ale słuchajcie, ja już w grudniu do was wracam, ja już tęsknię. To nie znaczy, że ona to dziecko kocha mniej czy nie chce z tym dzieckiem być. Różne po prostu sfery są dla niej ważne. Także ja na przykład no, nie widzę jakiegoś problemu tutaj z racji tego, że mam kobiety. Tak? Ja jestem może kobietą, dlatego jestem bardziej wyrozumiała i jeżeli mi pracownica mówi, że no nie wiem, ma zebranie w szkole, musi wcześniej wyjść albo do komunii dziecko przygotowuje i musi wyjść na jakieś spotkanie, no to ja to rozumiem, tak? I tylko wiem też, mogę na nie liczyć, że dzisiaj one wychodzą wcześniej z pracy, ale jutro zostaną dłużej, bo będzie tego wymagała praca, albo po prostu wiem, że praca ta, która ich zadania będą wykonane, tak?
Dobrze, to ja zadam takie pytanie. Przepraszam, ale przyszło mi tak na myśl. Gdyby jeden z tych dwóch panów, których zatrudniasz, przyszedł do ciebie i poprosił o półroczny urlop, bezpłatny urlop, bo ma życzenie wyjechać sobie No, akurat jest zapalonym motocyklistą i sobie postanowił do Chin pojechać.
Czy bym się...
Co byś zrobiła?
To znaczy, wiesz, no... Co, jak już ma plany i pewnie przez te pół roku pracy u mnie będzie myślał o tym, że tam nie pojechał, no to niech jedzie, tylko...
Ale zakłócona byś nie była.
No absolutnie. Na pewno już nie byłabym taka wyrozumiała, jak dla kobiety, która by powiedziała, że chce pół roku posiedzieć z dzieckiem w domu, dlatego że właśnie chce, żeby dziecko było, miało przez to pół roku ją na wyciągnięcie ręki.
Przepraszam za ten przykład, ale generalnie tak czasami się zastanawiam, czy my jednak mimo wszystko nie myślimy, nie mamy jakiegoś takiego myślenia w głowach, myślenia jednak mimo wszystko seksistowskiego. Że generalnie...
Ale słuchaj, przychodzi do mnie mój pracownik, mężczyzna i mówi, słuchaj, ja muszę dzisiaj wyjść z pracy o pierwszej, bo jadę z dzieckiem do lekarza, tak? No, w ogóle nie ma mowy,
dobrze,
żeby nie mógł.
Okay,
i to jest mężczyzna, także to nie chodzi o to, znaczy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to bardziej
też
chodzi
wyłącznie do lekarza i ziemia.
O sedno sprawy, o co
więc
chodzi.
To nie przeszkadza, tak? Nie? Ale tak się zastanawiam, czy nie mamy gdzieś zakodowane, że to jest jeszcze gdzieś jakieś takie atawistyczne, gdzieś jeszcze z czasów, kiedy ledwo żeśmy zsunęli się z tego drzewa, że tak gdzieś w głowę, facet to facet, kobieta to kobieta.
Ale panie Grzegorze, pan mówi facet na motor, kobieta przy dziecku, to już jest podejście jakieś seksistowskie, prawda? No facet na motor chciał wyjechać na pół roku.
No wie pani, nie? Trudno mi wyobrazić sobie, że no facet powiedział, że jest w ciąży.
Przede wszystkim pamiętać też o tym, że specyfika pewnych zawodów jakby powoduje, że tam mamy większe zainteresowanie kobiet. Powiedzmy, no my w samorządzie, prawda, jesteśmy zobowiązani robić nabory. I dla nas jakby podstawową rzeczą jest spełnienie wymagań, które my określamy. Głównie są to wymagania w zależności od stanowiska, które oferujemy. I tutaj no nie ma nigdy dla mnie znaczenia, czy jest to mężczyzna, czy kobieta. Na pewno zdecydowanie więcej pojawi się kobiet. I kobiety są zdecydowanie lepiej do naboru przygotowane. I to jest argument podstawowy, który jest wykorzystywany przy naborze. W ten sposób rzeczywiście w instytucji, którą ja zarządzam, jest zdecydowana większość kobiet, bo ponieważ ludzie odchodzili w sposób naturalny, więc jest dużo młodych osób i są to w większości kobiety, ale tylko i wyłącznie dlatego, że oprócz tego, że większość jest naprawdę ładnych, z czego się bardzo cieszę, bo to też nie jest nie bez przyczyny, jeżeli pracuje się bezpośrednio z ludźmi.
Pracują, to po co?
Ale oczywiście to nie jest argument, bo tutaj żartuję. Natomiast rzeczywiście zdecydowanie lepiej kobiety się sprzedają. Nawet jeżeli zdarza się, że zostaje zatrudniony mężczyzna, czasami no specyfika, prawda, tego zajęcia, które będzie wykonywał. I to wielokrotnie jest tak, że on się potrafi gorzej sprzedać, choć ma kwalifikacje lepsze niż dziewczyna czy kobieta, która...
Czy to pani mówi, to jest zaprzeczenie właściwie całej tej teorii, która mówi o tym, że kobieta jest dyskryminowana, że kobieta jest od razu na starcie w gorszej sytuacji, że kobieta na rynku pracy nie potrafi się odnaleźć, nie może się odnaleźć?
Dlatego mówiliśmy, że nadużywane słowo dyskryminacja.
No, ale też weźmy pod uwagę te wszystkie aspekty, o których już tutaj mówiłyśmy, prawda? Czyli te sprawy związane z macierzyństwem, z urlopami, z brak możliwości usadowienia gdzieś tam
dziecka. Czyli co chce pani powiedzieć, że czasami pracodawcy podejmują decyzję, tak, mam lepszą kobietę, ale wybiorę głupszego faceta, bo nie pójdzie mi na macierzyński?
Nie mogę tego stwierdzić, ja tego nie doświadczyłam i na pewno nikt, kto pracuje ze mną, współpracuje, tego nie potwierdzi. Natomiast takiej sytuacji nie można wykluczyć. Myślę, że tak, bo jednak ta niewygoda, mówię, to też w zależności od tego, co kto robi, prawda, i tam, gdzie te osoby się liczą, bezpośrednio codziennie, może się zdarzyć, że ktoś w ten sposób podejdzie. Na pewno jeszcze to jest i to się zdarza.
Ja myślę, że jeszcze tutaj same kobiety sobie w pewnym sensie robimy krzywdę, tak? Bo kiedyś było tak, że jak ja byłam w ciąży, no to praktycznie zawiozłam się do szpitala, tak? Do ostatniego dnia pracowałam. W tej chwili jest taka sytuacja, że młode dziewczyny zachodzą w ciążę i dosłownie po 2 miesiącach bycia w ciąży idą na zwolnienia lekarskie. Wcale
znaczy,
nie słuchaj, dlatego,
Ufa,
że...
Czasami jest to... Jest
ja rozumiem, ja rozumiem. Teraz faktycznie dziewczyny, dużo dziewczyn ma problemy z utrzymaniem ciąży i to jest...
płatne i to też jest rzecz, która powoduje, że niezależnie od tego, czy muszą... Ja chcę powiedzieć tak, ja jestem kobietą jako szefowa, mam sekretarza kobiety, mam skarbniczkę kobietę, prawda? i młoda dziewczyna całą ciążę, pierwsze dziecko, no dzięki Bogu szczęśliwie, że dobrze się czuła oczywiście, ale widziałam, mogła dużo wcześniej pójść, była bardzo zmęczona już pracą, ale mając świadomość, jak ważną pracę wykonuje, jakie są obowiązki, dopóki mogła ona była. Ja to cenię w niej i bardzo się z tego cieszę. Czasem to było aż dla mnie dziwne, bo dla niej to było za trudne. Ale ona chciała jednak tę pracę wykonywać. Natomiast to, o czym pani mówi, to się niestety zdarza. Bo nie uogólniajmy. Mhm. Oczywiście tam, gdzie jest konieczność, jest potrzeba. To
znaczy, może nie tak. Czasami jest konieczność, niestety ja się zgadzam z tym, tak, że jest nadużywana.
Więc o tym tylko
tak
mówimy.
Bo czasami jest tak. Co? To wynika, zresztą to badania bardzo, i chcąc już jak gdyby sumować i za chwilę księdzu biskupowi oddać słowo, za chwilę jeszcze jedno pytanie. To jest to niestety problem dla pracodawcy związany właśnie z tymi kwestiami. Ja chciałbym zapytać o jedną rzecz. Drugie panie, jesteście kobietami bez wątpienia naprawdę z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Gdybyście teraz młodym dziewczynom, które mają lat, nie wiem, 17, 18, mogły podpowiedzieć, jak sobie zaplanować to życie? Bo generalnie, oczywiście życie jest bogatsze i Pan Bóg na szczęście w tych naszych planach potrafi skutecznie zamieszać. Ale to nie oznacza, że nie trzeba mieć planu, bo myślę, że ksiądz biskup się zgodzi, że trzeba po prostu myśleć, że Pan Bóg zwykł pomagać tym, którzy chcą, żeby im pomóc, a nie załatwia spraw za nas. To jakby to, jak zaplanować sobie żyć? Kiedy dziecko, kiedy praca? Jak to, jakbyście powiedziały?
Ja myślę, że to dokładnie nie da się zaplanować. Natomiast można tak powiedzieć, że na pewno dla kobiety rodzina jest bardzo ważna, jest najważniejsza. Ale trzeba też powiedzieć, że wcale nie wyklucza tego, że można pracować, że można się realizować i żeby kobiety się nie bały, że ucierpi na tym rodzina, że źle wychowają dzieci. Naprawdę można to pogodzić. Po prostu kobiety są na tyle wytrwałe, pracowite, że potrafią to pogodzić. I wtedy, kiedy pogodzą tą pracę z wychowaniem dzieci, z rodziną, to są spełnione. I wtedy ta rodzina lepiej się czują w tej rodzinie. Rodzina nie znaczy, że muszą wszystkie w ten sposób, ale te, które czują potrzebę taką pracy, samorealizacji, spełnienia się w pracy, czy zawodowej, czy społecznej, niech tego się nie boją. Naprawdę to można pogodzić i naprawdę można być z rodziną, wychować dzieci i dobrze je wychować i można dogadać się z mężem, żeby wspierał i pomagał w tym
dziele. Czekać do 30 z dziećmi, żeby mieć doświadczenie zawodowe, czy też zaczynać od dzieci, a potem myśleć o pracy? To ja zapytam tak bardziej konkretnie.
Ja mam takie dwie teorie. Tak.
Wiecie, my jesteśmy przeciwieństwem akurat.
Tak, że albo pierwsza teoria to taka, tak? Jestem młoda, mam te 20 kilka lat, jeszcze na studiach, tak? Dzieci i jesteśmy młode i damy radę. Tak, patrząc na, zresztą tak jak tu pani siedzą, że i studia, i nieraz praca, i jeszcze jakieś obowiązki inne, no i oczywiście rodzina, dzieci, i dajemy radę i pogodzimy to. Natomiast jak już ten
zaczniemy
okres, że tak
powiem,
przegapimy, to ja jestem za tym, to jest moja druga teoria, żeby najpierw jakby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, znaleźć sobie takie bezpieczeństwo zawodowe, tak? I dopiero wtedy, kiedy już czuję się, że coś osiągnęłam w pracy zawodowej, że mam wtedy możliwość pójścia na ten urlop macierzyński, może i wychowawczy, a może jeden, a może drugi, ale później jak wracam na ten rynek pracy, to nie jestem bez doświadczenia. Najgorszy okres to jest wtedy, kiedy kończymy studia, nie mamy doświadczenia, rodzimy dzieci i
potem nie mamy co z sobą
i praktycznie
zrobić, bo nikt nas nie chce,
czasami tak? Trafia się kolejne i kolejne i w wieku no, tych już 30 paru lat wkraczamy na rynek. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć, że każda kobieta powinna zrobić to, co sama czuje, że dla niej jest najbardziej właściwe, tak? Bo my możemy, ja mogę mówić, że dla mnie praca, panie też to mówią, że pogodzenie to jest ważne. Inna kobieta powie, że dla mnie rodzina jest ważna. Ale najważniejsze i wtedy to jest z korzyścią i dla kobiety, i dla rodziny, kiedy robi to z przekonania, że sama tak chce. Nie dlatego, że ktoś za nią decyduje, tylko dlatego, że sama chce. I ostatnią rzecz na podsumowanie. Zachęcam kobiety, do mimo wszystko godzenia jednak pracy z wychowaniem dzieci, bo to nam daje niezależność. A niezależność pozwala nam po prostu być sobą i jakby mieć wpływ na własne życie. I to jest podstawa, niezależność.
Ale też kobiety muszą przestać się bać, powinny sobie wyznaczać cele i konsekwentnie do nich dążyć. Wtedy jak się bardzo chce, to w życiu można wiele zdziałać i wszystko się udaje. Nawet jeżeli nie do końca wszystko, to tak naprawdę osiągamy wtedy wiele i mamy z tego satysfakcję. I my, i nasze rodziny. Także zachęcam do tego, żeby się nie bać, żeby próbować cały czas myśleć i spełniać się w ten sposób.
Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja uważam, zachęcam kobiety młode, żeby szukały mężów przyszłych, wspaniałych, żeby się zakochiwały.
Tylko szczęśliwi.
Tak. I żeby takich miały mężów, którzy będą kochać się, jak Chrystus Kościół ukochał. No i...
I co by nie byli egoiści?
No to jak będą kochać, to nie będą egoistami. I to wszystko. No. Nie wiem, bo to bardzo tutaj panie tak pięknie mówią, ja tylko mogę przyklasnąć, posłuchać.
My, mając pewne doświadczenia, staramy się pokazać kobietom, że warto, a co wcale nie oznacza, że nam się tutaj, że wszystko szło idealnie, że my nie mieliśmy problemów, że to wszystko tak składnie. Nie, my też o wszystko walczyłyśmy.
Ale że może się udać po prostu.
Tak. Natomiast pokazujemy, jak bardzo dużo można osiągnąć.
Ja uważam, że osiągnęłam dużo. Tak? Ja tak, chociaż może nie mam sukcesów takich jak pani.
Ale ma pani.
Znaczy, ja uważam tak, że ja mam pewnie sukces osiągnęłam.
Sukces jest rzeczą bardzo względną.
Tak, każdy ma swoje cele. I
ale jest pani kobietą spełniona. Się pani tak, bo skoro sukces jest definiowany przez panią sukces, uważa pani, że osiągnęła, no to
znaczy się, jeszcze nie osiągnęłam sukcesu, absolutnie.
Nie wiem, czy sukcesem jest to, jeśli osiągnie się to, do czego się dążyło, co jest wartościowe, no ważne dla danej osoby.
Księże biskupie. Ksiądz biskup cię posłuchał.
Tak, tak. Ja tutaj tak jestem sprowokowany trochę, żeby podsumowywać, ale nie chcę tego podsumowywać. Na pewno to napięcie między tymi opcjami, praca zawodowa i dom, rodzina, wypełnienie siebie w powołaniu, w którym, jeśli chodzi o kobietę, przede wszystkim macierzyńskie, to wymaga wielkiej odwagi i chyba trzeba by bardzo mocno kłaść akcent na to, na takie dwie sprawy, żeby zarówno mężczyzna, jak i kobieta, nie ci, którzy ze sobą się spotykają i zamierzają jakoś na serio się spotkać i żyć, uważali, że sprawa tego, co jest najistotniejsze, a mianowicie przeżycie relacji między sobą i służba życiu, tak powiem ogólnie, że to jest najważniejsze. Praca to jest kwestia ustalenia tego, co powinno być tak, żeby każda ze stron, w szczególności właśnie kobieta, mogła czuć się zrealizowana. I tutaj to, co pani Urszula powiedziała, nie? Bardzo są potrzebne te rozwiązania systemowe, które by ułatwiły kobiecie, czy rodzinom można powiedzieć, żeby tego odkładania rodzicielstwa nie postponować daleko, bo potem jest coraz to trudniej i chyba to jest pewien problem też dzisiaj, który w jakiś sposób wpływa negatywnie na społeczeństwo. Wobec tego trzeba mieć odwagi, żeby serio podejmować wzajemne relacje z wielkim zaufaniem i z drugiej strony apel do tych wszystkich, którzy mają w naszym narodzie coś do powiedzenia, do z czynią prawa i tak dalej. I także układów, jakie mamy we wszystkich sferach przedsiębiorczych, żeby kobieta mogła czuć się pewna tak, że ona może realizować siebie zawodowo w ograniczonym, że tak można powiedzieć, elastycznym trybie, któremu nie przeszkodzi właśnie macierzyństwo. I to jest, bym widział, te dwa aspekty. Nie? Odwaga wewnętrzna, wiara w siebie dzięki wierze w Boga i że Pan Bóg po to prowadzi. I drugie, domaganie się od naszych struktur społecznych, nie, czy politycznych, jak chcemy nazwać, żeby jednak tej kobiecie dać taki status pracy, taki tryb pracy, który by ją nie dyskryminował właśnie z racji macierzyństwa. Znaczy ten elastyczny czas, czy możliwość zatrudnienia na pewien, na pół etatu bez dyskryminacji, nie? I tak dalej, czy możliwość zapewnienia powrotu po okresie macierzyńskim. To by było chyba, tak myślę, ważne. Nie? Tak. A ostatecznie to zależy bardzo mocno od wewnętrznej koncepcji człowieka, kim chce być, w czym chce siebie zrealizować. I to jest, i na pewno my wszyscy potrzebujemy tego, żeby zrealizować się nie w tym tylko, co wykonujemy na zewnątrz, tylko bardziej w tym, kim my jesteśmy w relacji do drugiego człowieka, właśnie czy to w życiu małżeńskim, czy w życiu rodzinnym i na ile służymy faktycznie życiu. Ja myślę o życiu w sensie biologicznym i w sensie takim duchowym, żeby to życie, które mamy, nie było z konieczności oddane na, jakby powiedzieć, wychowanie komuś innemu, bo ja się muszę zająć swoją pracą. I dlatego to, co pani Aneta powiedziała, ta potrzeba bycia z tym dzieckiem, co by nie musiało koniecznie przeszkadzać całkowicie temu, żeby być też jednocześnie na jakiś czas w jakimś wymiarze zatrudnionym zawodowo i realizować siebie, bo to też jest potrzebne, bo na pewno to, co panie powiedziały, tutaj pani burmistrz i pani Zofia, że młodzi, nie, te dzieci wyrastające obok człowieka dorosłego, którego widzą to wielkie zaangażowanie, ten wielki trud i jednocześnie bycie dla nich, to jest dla nich szkoła odpowiedzialności też, nie? Że to nie jest wszystko gdzieś przez kogoś dane, tylko to się trudzimy się razem, nie? I to dziecko wzrasta. Ja też pochodzę z rodziny, gdzie trzeba od początku było pracować i, jakby powiedzieć, współtworzyć to, co mi jest dobro, żeby było co do jedzenia, żeby były takie czy inne warunki i tak dalej. I nic chyba lepiej nie wychowuje, jak współodpowiedzialność za to, co my potrafimy razem zrobić. Nie? Natomiast jeśli temu dziecku by się wszystko zabezpieczyło i się da gotowe, to też nie będzie to nigdy docenione i nie wprowadzi go w trud, umiejętność odnajdywania się w trudzie życia. Więc to jest tyle skomplikowanych elementów, które można zjednoczyć wtedy, kiedy człowiek w sobie jest scalony i wie, o co chodzi, a nie tylko chce coś zrobić, co mu się podoba.
Ja myślę, że tutaj, dodając do tego, co ksiądz biskup powiedział i wyłapując z tych wypowiedzi, myślę, że dużym problemem dziś w Polsce jest tak zwana definicja sukcesu, bo ten sukces nie jest tożsamy z osiągnięciem satysfakcji w życiu, a satysfakcja w życiu może być bardzo różna. Będzie to satysfakcja w postaci macierzyństwa, bycia matką, bycia żoną, bycia również gospodynią domową, będzie to również satysfakcja na poziomie bycia prezesem czy dobrą szwaczką. Że ludzie po prostu gdzieś postawiliśmy gdzieś właśnie tą definicję sukcesu jako, zwłaszcza w przypadku kobiet, zostały gdzieś wyśrubowane i zostały pewne stworzone jakieś sukcesu, ideały.
Typy sukcesu, które niekoniecznie muszą być
i wcale nie, to nie oznacza, że dają to szczęście kobietom, bo kobiety osiągając to wcale nie osiągają w tym względzie satysfakcji. I zdaje się, że jest to problem, natomiast już sumując również z kilka SMS-ów, przynajmniej dwa. Zostałam sama z trójką małych dzieci, w wieku 35 lat skończyłam farmację na piątkę, pracowałam na cały etat, ale chodzić po ziemię można tylko z Bogiem. Ja chyba wiem, kto to napisał, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo już słyszałam o tym przykład. Natomiast już jak całkowicie, żeby lekko skończyć tę naszą rozmowę, Ewa napisała, O wiele bardziej wolę załatwiać sprawy urzędowe z mężczyznami niż z kobietami. Pozdrawiam serdecznie. Urszula Balcer, Zofia Żuk, Albina Ubian i Aneta Sobierajska byli naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Księdza biskupa proszę o błogosławieństwo jeszcze.
Ja myślę, że na początku tej chwili błogosławieństwa i tej krótkiej, można powiedzieć, naszej modlitwy skierujemy nasze myśli dla tych osób, które zostały dotknięte tym tragicznym wypadkiem dzisiaj rano, który jest tak z jednej strony bardzo tak prosty i tak można powiedzieć, jak to zostało w telewizji powiedziane, że tam pewna lekomyślność i tak dalej. Tu nie chodzi o oceny tego, co było. Jest na pewno to tragedia, która dotknęła bardzo mocno i na pewno ci ludzie, którzy nawet jeśli tam była jakaś lekomyślność, dlaczego tyle osób w tym samochodzie i tak dalej, prawdopodobnie nie jechali dla rozrywki, tylko ze względu na właśnie trudne takie czy inne warunki. Ja niczego nie usprawiedliwiam, że dobrze było, że tak jechali, ale czasem są poniekąd jakby zmuszeni, czy nie mają odpowiednich środków, żeby to było robione w sposób bezpieczny. To jest dla nas wszystkich wyzwanie, żeby troszczyć się o to, żeby struktury naszego życia, nie, na ile to zależy właśnie od góry, od ustawodawców, aż do wykonawców wszystkich, żeby one były bezpieczniejsze, żeby umożliwiały ludziom taką formę bycia, żeby nie musieli się narażać tak zbyt łatwo. Więc my się obejmijmy chwilę modlitwą te wszystkie osoby, które zginęły i także ich bliskich, którzy są dotknięci, tych wszystkich, którzy ponoszą jakąś odpowiedzialność z jakiejkolwiek racji czy stosunku do tego, co się stało. I prosimy Cię, Boże, niech Twoje światło nas wspomaga, oświeca, byśmy umieli w tych różnych, trudnych sytuacjach być tymi, którzy są w prawdzie, którzy służą drugiemu człowiekowi w ten sposób, spełniają siebie w swoim człowieczeństwie. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen.